na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską. Niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozważamy w czasie naszych audycji margaretkowych cnoty Maryi, w cyklu naszych spotkań cnoty Maryi drogą do świętości. Chcemy właśnie analizując każdą z tych cnót, co robiliśmy przez, można powiedzieć, taki nasz formacyjny rok spotkań w czasie tych poniedziałkowych audycji, rozważaliśmy z każdą z tych cnót. Dzisiaj spróbuję je wszystkie razem zebrać, by w jakiś taki Boży sposób popatrzeć na to, jak te cnoty realizowały się w życiu Maryi, jak mogą realizować się w życiu kapłana i w naszym życiu, w życiu margaretek, osób modlących się za kapłanów i nie tylko. W jaki sposób te cnoty wpływają na nasze życie? Podpowiem, że 10 cnót Maryi jest wpisane w regułę ojców Marianów, którzy właśnie modlą się koronką do 10 cnót, którą, jak to zawsze w każdy poniedziałek, zakończymy właśnie tą naszą audycję. Pierwsza cnota, przy której chciałbym się zatrzymać, to najczystsza. Wszystko widzimy, tak też jest ułożone w tej modlitwie koronki, czystość. Maryja jest najczystszą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. No to jest podstawa. Chcę widzieć Boga, moje serce jest, musi być czyste. I Bóg wybrał Maryję właśnie ze względu na jej czystość życia. Czystość życia, czyli sposób życia, sposób postępowania. Chcemy modlić się, prosić o czystość życia kapłańskiego, by każdy kapłan kierował się w swoim życiu czystością. Choć wpisany jest celibat w życie kapłana, ale celibat jest wynikiem czystości jego życia. Kiedy to życie nie jest czyste, mówimy, jest nieczyste, trudno, aby ten celibat w jego życiu się realizował. Dlatego wielkim dramatem dla wspólnoty, dla ludzi, dla nas wszystkich jest kapłan, który jest zgorszeniem. Dlatego Bóg daje nam kapłanów, a my prosimy dla nich o czystość życia, prosimy o nieskazitelność, by brali przykład z Maryi, by upodabniali się jeszcze bardziej do niej. Właśnie czystość ich życia. Jak wielkim bólem dla Kościoła jest kapłan, którego życie nie jest czyste. Kiedy łamie celibat, kiedy łamie życie ofiarowane tylko Bogu. Jest to też pewna forma ucieczki. Dlatego czytamy w Księdze Psalmów, w 24 psalmie, 4 wersecie do 6, czytamy takie oto słowa. Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie, taki otrzyma błogosławieństwo od Pana. Ręce nieskalane, czyste serce, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. Tym, co porywa kapłana, są marności życia. To, co przemijające, to, co często gdzieś życie podkłada pod ludzkie zmysły, to, co jest i może być formą pewnej ucieczki przed prawdą, przed szczerością, ale także ucieczki przed samym Bogiem. Maria nigdy nie uciekała w nic, co nie byłoby związane z Bogiem. Zawsze Go wybierała, choć na pewno, tak jak kobieta, każda kobieta, jak człowiek, na pewno przeżywała różne swoje życiowe trudności, ale jak widzimy, poprzez to, co Bóg w jej życiu realizował, była do końca czysta. Więc chcemy przy tej cnocie prosić o czystość życia kapłańskiego, żeby kapłani byli tylko dla Boga, nawet żeby nie byli dla siebie. Byli tylko dla Boga, a przez to byli dla ludzi, dla każdego człowieka bez wyjątku. Bez segregowania, czy są lepsi, gorsi, majętni, mniej majętni, ubodzy, bogaci, znaczący coś i bez znaczenia. Choć w Kościele nie ma takiego człowieka, który byłby bez znaczenia, bo dla Boga każdy człowiek jest skarbem. Jeżeli tak przeżywam swoje życie, przeżywam swoje kapłaństwo, swoją modlitwę za kapłanów, życie w rodzinie, jeżeli każdy człowiek jest skarbem, to wtedy to życie chronię, każde życie. Kolejna cnota, najroztropniejsza. Roztropność. Przy tej cnocie chciałbym wskazać na spowiedników, czyli kapłanów, którzy posługują w konfesjonale. kapłanów, którzy są powołani, posłani do tego, żeby ratować ludzi. Kapłan jest zaproszony przez Chrystusa do tego, żeby każdego człowieka ratował. Spowiedź jest szansą dla Kościoła, dla nas wszystkich. Pięknie, myślę, że jest to budujący obraz, kiedy wchodzimy do kościoła i widzimy kapłana w konfesjonale. Jest to bardzo budujący obraz. A smutny obraz jest taki, kiedy wchodzę i tego kapłana w konfesjonale nie ma. Oczywiście są parafie, gdzie te dyżury spowiednicze są całodzienne. Wtedy mamy prawie 100% pewność, że kapłan w konfesjonale będzie. W naszych parafiach mniejszych oczywiście nie. Ale wiemy, że są takie momenty jak msza święta, nabożeństwa. Dobrze, kiedy kapłan wcześniej usiądzie do konfesjonału, daje nam możliwość. Więcej, kapłan siedzący w konfesjonale jest dla nas świadkiem człowieka, który czeka na ludzi. Ponieważ dzisiaj kapłan jest tym, który ma czekać na ludzi. Ma czekać, a nie przed ludźmi uciekać. Co też jest w jakiś sposób trudne. Przyznam się, że ja osobiście bardzo lubię, albo nawet i kocham spowiadać, choć sakrament spowiedzi nie jest łatwy, kocham spowiadać. I widzę, że wiele razy Pan Bóg dał mi takie doświadczenie, kiedy usiadłem do konfesjonału w tym czasie. Jeden z kapłanów odprawiał mszę świętą. I były też takie momenty, że nikt do spowiedzi jednak nie przyszedł. I wtedy jest taka pokusa dla kapłana, żeby... Nie ma nikogo, wychodzę po 3, 4, 5 minutach. Ale widziałem, że za każdym razem, kiedy były takie momenty, modliłem się, Panie Boże, daj mi człowieka, którego mogę pojednać z Tobą. Będę za nim czekał. Minęła msza święta, kilka minut i ktoś przychodzi. Przychodzi i potrzebuje ratunku. To było dla mnie bardzo budujące, że mogłem wyjść wcześniej z tego konfesjonału i ktoś przyszedłby i by spotkał, zastałby konfesjonał pusty. A właśnie byłem po to, żeby tego człowieka uratować. Ile jest takich momentów i takich sytuacji, że ludzie przychodzą i zderzają się z pustym konfesjonałem? Kiedy wiedzą, że w tym momencie, w czasie mszy świętej, czy w czasie jakiegokolwiek innego wydarzenia liturgicznego w kościele, liczą na to, że będzie kapłan, który będzie na nich czekał. Dlatego jest to ten moment, kiedy chcemy prosić dla kapłanów o roztropność, nie tylko w prowadzeniu ludzi, ale roztropność, która jest pewną formą wyprzedzenia, czekania na ludzi. Kapłan to ten, który chce służyć ludziom. Chce być tym, który chce ludzi ratować. Dlatego prośmy przy tej kolejnej cnocie o to, żeby kapłani na ludzi czekali. Żeby mieli otwarte serca na ludzi. Żeby te serca się nigdy nie zamykały. Żeby kapłan nigdy przed drugim człowiekiem nie uciekał. Kolejna cnota, najpokorniejsza, pokora życiu Maryi. Tutaj chciałbym przywołać kapelanów szpitali, więzień, tych wszystkich, którzy spotykają się z ludzkim cierpieniem, także w margaretkach, kiedy mamy osobę chorą, cierpiącą, kiedy troszczymy się o nią, opiekujemy się nią. Każdy z nas wtedy dźwiga, chciałbym się powiedzieć, taki ten nasz ludzki, życiowy krzyż, krzyż cierpienia, tak samo jak i nasi chorzy. Chcę właśnie pokazać, że właśnie w tym cierpieniu jest widoczna pokora. Tylko człowiek pokorny potrafi służyć. Człowiek, który zna i wie, że jego życie też może różnie wyglądać i za chwilę on może być tym, który będzie tej pomocy potrzebował. I wtedy wiemy, że bardzo potrzebujemy, żeby ktoś przy nas się zatrzymał, żeby ktoś do nas wszedł, zapukał do naszego domu, mieszkania. Ile razy, kiedy chodzę z posługą sakramentalną do chorych, ile razy widzę na tych twarzach radość, że kapłan do nich przyszedł z Jezusem Chrystusem. Ile razy widzę tam na tych twarzach radość. Ile razy jest tak, że ci ludzie już siedzą, czekają na kapłana, odliczają, bo wiedzą, że kapłan przyjdzie, że kapłan przyniesie im najwspanialszy dar, którego tak bardzo są spragnieni. I to wszystko też realizowało się w życiu Maryi, która była pokorna, która potrafiła czekać, bo przecież Maryja nie ma do nikogo pretensji w tym doświadczeniu krzyża, cierpienia Chrystusa. Nie ma do nikogo pretensji. Maryja jest tą, która jest zapatrzona w Boga od początku do końca. Jej życie jest wpatrywaniem się wciąż w Boga. Bo dzięki temu, że jej wzrok był na Boga skierowany, potrafiła dostrzec każdego człowieka, Dlatego później w Wieczerniku, w Dzień Zesłania Ducha, Maria jest z uczniami. Nie zostawiła ich samych. Właśnie dlatego, że Maryja wiedziała, że musi być przy drugim człowieku. I ona całym swoim życiem pokazywała uczniom, że najpierw muszą być razem. Razem na modlitwie, razem we wspólnocie. I będąc właśnie razem, wiedzieli, że idąc do drugiego człowieka, głosząc Ewangelię, oddając życie za Chrystusa, są razem ze sobą, mimo że może nawet już w jakichś różnych odległościach od siebie, na różnych zakątkach świata, gdzie właśnie głosili Chrystusa. Głosili Chrystusa zmartwychwstałego, którego doświadczyli, którego poznali i w którego uwierzyli. I to później właśnie ta pokora w życiu Maryi przekształcała się w pokorę w życiu apostołów, którzy byli gotowi oddawać za Chrystusa swoje życie. Na początku byli bardzo dumni. Ile razy Piotr, oczywiście, Panie, oddam za Ciebie swoje życie. Ten moment, kiedy przychodzi matka dwóch uczniów i prosi, Panie, żeby zasiedli po prawej, po lewej Twojej stronie. Ile było tej dumy, ile było tego szukania zaszczytu. I to też jest zagrożeniem dla mnie, dla nas kapłanów, że możemy właśnie w Kościele szukać dumy, a nie pokory. Możemy być dumni, oczywiście mamy być dumni z tego, że należymy do Chrystusa, ale ta duma musi być przekuta codziennie w pokorę. W pokorę, to znaczy w życie ofiarowane drugiemu człowiekowi. Dlatego chcemy przy tej cnocie prosić o pokorę dla kapłanów pochylających się nad człowiekiem cierpiącym. Kapłanów, którzy już nie tak jak było w roztropności czekają w konfesjonale, ale kapłanów, którzy idą do ludzi, którzy zanoszą Chrystusa ludziom w swojej pokorze, bo wiedzą, że są, głoszą Chrystusa ukrzyżowanego i cierpiącego. Bo przecież Ewangelia jest głoszeniem Chrystusa także cierpiącego, ale oczywiście Chrystusa zmartwychwstałego. Więc dlatego ta pokora jest tak bardzo potrzebna również każdemu z nas. Kolejna cnota to najwierniejsza, wierność. Chciałbym tutaj pokazać właśnie biskupów, ich wierność. Wierność Chrystusowi, którzy swoim życiem pokazują Chrystusa, są spadkobiercami sukcesji apostolskiej, spadkobiercami godności apostoła, bo mają pełnię święceń, pełnię darów Chrystusowych ma biskup. Kapłan nie. Kapłan jest tym, który współpracuje z biskupem, służy, pomaga biskupowi. Biskup ma pełnię święceń kapłańskich. I właśnie to pytanie, które się może też rodzić, chcemy prosić w intencji wszystkich naszych biskupów, całej naszej diecezji, Episkopatu Polski, całego świata. Chcemy prosić właśnie o to, żeby byli wierni Chrystusowi od początku do końca. Żeby byli wierni najpierw Jemu. Przed Chrystusem tak naprawdę wszyscy zdamy sprawę ze swojego życia. Jest takie zagrożenie. Ono chyba dotyczy każdego z nas, że próbujemy, chcemy się układać z tym światem. Układać się z ludźmi, którzy gdzieś coś znaczą, jak mówiłem wcześniej. Jest to zagrożenie. Ono myślę, że stoi jakby przed nami i każdy może temu ulec. Bez wyjątku. Chcemy prosić właśnie, żeby byli wierni Jezusowi Chrystusowi. Żeby nie bali się podejmować trudne decyzje. Nawet wbrew wszystkim i wszystkiemu. Żeby te decyzje były Boże, żebyśmy mieli poczucie, że w tych decyzjach jest obecny Chrystus, a nie duch tego świata. Bo może być różnie. I dzisiaj bardzo często, nie chcę nikogo ani oceniać, ani osądzać, ale jest w nas takie poczucie, czy wszystkie te decyzje są Boże. Czy to, co się dzieje, pochodzi od Pana Boga, czy to jest Jezusowe, czy może jest duchem tego świata. A może i gdzieś próbą manipulacji złego ducha. Dlatego chcemy prosić dla tych wszystkich, którzy kierują Kościołem, żeby byli wierni, wierni na modlitwie, żeby nie bali się zginać codziennie kolan przed Chrystusem, żeby nie bali się oddać swojego życia Chrystusowi. Za wszystkich biskupów, tych wszystkich chorych biskupów, cierpiących biskupów, którzy dźwigają krzyż choroby i cierpienia. Chcemy prosić dla nich o łaskę zdrowia i siły, o to, żeby byli blisko Chrystusa, żeby właśnie byli tymi spadkobiercami, a dla nas fundamentem i autorytetami Kościoła, żebyśmy mieli tą pewność, tą świadomość, że przez ich życie Bóg działa i Bóg prowadzi do Chrystusa.
Maryjo, ukryj mnie w najczystszym sercu Twym. zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach Twych się skryć, w ramionach skryć się Twych. Maryjo, w najczystszym sercu Twym zamieszkać w Tobie pragnę, w ramionach Twych się skryć, w ramionach skryć się.
Kolejna cnota, przy której chciałbym się zatrzymać, to najpobożniejsza – pobożność. Chcemy prosić o tę pobożność, myślę, dla naszych kapłanów, dla nas samych. Pobożność, czyli jest to coś, co realizuje się w naszym życiu po Bożemu, czyli coś, co idzie po myśli Pana Boga. Ale żeby iść po myśli Pana Boga, trzeba Go słuchać. Trzeba być zasłuchanym najpierw to, co On mówi, co robi. Takim przykładem tej pobożności oczywiście najpierw jest dla nas Matka Najświętsza, która idzie do świątyni, która ofiarowuje swoje życie Bogu, która składa ofiarę i która jest świadkiem pewnego wydarzenia za sprawą Symona i Anny. Oni są dla nas jakby takim drugim przykładem tej Bożej pobożności. Kiedy dostrzegają w tym małym dziecku, które Maria z Józefem przynoszą do świątyni, dostrzegają Mesjasza. Najpierw Symeon, który wielbi Boga, także i podobnie Anna, rozpoznają w tym małym dziecku Mesjasza. Dlaczego? Bo potrafią dostrzegać Boga, bo ich życie jest czyste, bo ich życie jest pobożne, bo dzień po dniu przebywali w świątyni, czyli byli blisko Boga. I to życie nie było zmarnowane. To nie była, tak patrząc tylko po ludzku, chciałby się powiedzieć, no może strata czasu, bo można było inaczej ten czas poświęcony w świątyni zrealizować. A dla nich nie. Dla nich najważniejszy był Bóg. Bo przecież Bóg jest tym, który kieruje ludzkim życiem. Bóg jest tym, który działa. Więc dlatego chcemy prosić dla nich, właśnie dla wszystkich naszych kapłanów o pobożność. Kapłanów, którzy chcą, potrafią się zatrzymać przy Chrystusie. Zobaczmy, ile daje nam pobożny kapłan. Kapłan, którego widzimy, że się dużo modli. Kapłan, który klęczy przed Najświętszym Sakramentem. Kapłan, który kończąc Eucharystię potrafi się zatrzymać. Kiedy są kaplice wieczystej adoracji, widzimy kapłana, który wchodzi tam, modli się. Ile nam daje radości i też takiego pokoju serca widok kapłana wierzącego. Widok kapłana pobożnego. Źle się dzieje. Jest to przykre. To trzeba też powiedzieć, choć może jest to trudne, że dla nas wielkim bólem jest widok kapłana, który nie potrafi się przy Chrystusie zatrzymać. Kiedy jego Eucharystia, w której uczestniczę, chociaż jest darem od Boga, jest cudownym wydarzeniem, ale ja widzę, że on tej Eucharystii nie przeżywa. On w tej Eucharystii z Chrystusem się nie spotyka. Kiedy podnosi go, on nie patrzy na niego, patrzy na wszystko dookoła. Jak wielkim bólem, i to wiele razy Pan Jezus mówił do siostry Faustyny, wielkim bólem jest właśnie kapłan obojętny. Siostra Faustyna to zapisała w swoim dzienniczku, ile razy Pan Jezus ubolewał, że kapłani sprawują Eucharystię w sposób obojętny. Patrzą na Niego, a Go nie kochają. Patrzą i Go nie widzą. Dlatego ta Eucharystia jest szybka, ta Eucharystia jest niepobożna i tak dalej, i tak dalej. Możemy to wymieniać. Nie chodzi, żeby teraz mnożyć tutaj nasze bóle, bo one są obecne i chyba każdy z nas je w swoim życiu rozpoznaje. Pobożność, żebyśmy właśnie w czasie mszy świętej widzieli najpierw Chrystusa, który działa. Jest czas trudny dla Kościoła. Trzeba to też powiedzieć, ale ja w tym, co czynię i co robię, widzę Chrystusa i widzę drugiego człowieka i potrafię się nad nim pochylić mimo wszystko. Kolejna cnota to cnota posłuszeństwa, czyli najposłuszniejsza. Posłuszeństwo jest trudne, ono jest bardzo ważne. Posłuszeństwo w Kościele, posłuszeństwo Chrystusowi, każdego kapłana, jest ono bardzo ważne. Ale posłuszeństwo musi iść w parze z sumieniem. Ono musi być wynikiem mojego sumienia, że ja kieruję drugim człowiekiem i biorę za niego odpowiedzialność. I on musi być tego świadomy, że ja biorę na moje sumienie odpowiedzialność za tego drugiego człowieka. Posłuszeństwo nie jest łamaniem sumienia. Posłuszeństwo jest umacnianiem sumienia ludzkiego, że człowiek nie jest sam, ale obok niego jest ktoś, kto jego życie kieruje i mu w tym życiu pomaga. Dlatego zobaczmy, że na czym polegało to posłuszeństwo Maryi. Maryja nie zadawała zbędnych pytań. Kiedy anioł do niej przyszedł, oczywiście zadała pytanie, jak się to stanie, bo nie rozumiała. To nie był wynik, nie wiem, jej niewiary, czy też sprawdzenia, czy ma do czynienia z aniołem, z działaniem Boga, czy może z czymś, co może na ten moment było dla niej niewytłumaczalne, z jakimś zjawiskiem. Zadała pytanie i anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na ciebie. I Maryja to wszystko rozważa w swoim sercu, godzi się. Od tego tak powiedzianego w Nazarecie, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa, rozpoczyna się ten cały proces realizacji Bożej obietnicy, czyli przyjścia na świat Mesjasza i odkupienia człowieka. Ten cały proces zbawczy realizuje się właśnie przez to Maryi tak, przez tą jej zgodę na to, że jej życie od teraz nie należy do niej, nie należy także do Józefa, należy do Boga, co oczywiście jej życie w taki sposób fizyczny należało do Józefa, bo przecież małżeństwo jest wzajemnym obdarowaniem, ale w sposób duchowy i to Józef też rozeznał. Wtedy, kiedy przychodzi do niego anioł we śnie, rozeznaje, że życie Maryi należy do Boga i przez to jego życie, kiedy anioł przychodzi, ostrzega, kieruje świętą rodziną, także Józef dostrzegł, że jego życie od teraz też należy do Boga, że jest też częścią tego planu, bardzo ważną częścią, bo to przecież on kieruje Maryję, on ją chroni, więc jest jakby takim kustodium, jest tą ochroną całej świętej rodziny. I kapłan ma być właśnie taką, za przekładem świętego Józefa, ma być taką kustodium, czyli ma być tą ochroną dla Chrystusa. Ochroną, żeby ludzie właśnie widzieli, patrząc na życie kapłana, na jego postawę, dostrzegali, że on chroni Chrystusa, chroni go w Kościele. Czasem obserwujemy teraz w czasie tej sytuacji, także w Kościele, widzimy, że nie zawsze kapłan chroni Chrystusa. Nie zawsze. Nie zawsze mamy wrażenie, że dla kapłana Chrystus jest najważniejszy. Więc czasem mamy wrażenie, że kapłan bardziej boi się o swoje zdrowie niż o to, czy sprawuje w sposób ważny, w sposób godny Eucharystię i ją rozdaje. Więc dlatego tutaj to jest bardzo ważne. To jest to pytanie, które trzeba też postawić sobie o naszą wiarę. Czy ja naprawdę wierzę, że Jezus jest obecny w Kościele? Kolejna cnota to najuboższa, ubóstwo. Ubogi, czyli ma wszystko, uboga. Zobaczmy, że Pan Bóg wybiera ludzi ubogich, czyli to ubóstwo nie musi tylko oznaczać tej sfery materialnej. Ubóstwo, czyli jest pełną formą wolności. Ja jestem wolny w Kościele. Ubogi to znaczy mam wszystko u Boga, oddałem to Jemu. Jestem wolny. Nic nie chcę mieć, nic nie chcę posiadać, chcę być wolny. Chcę być przez to dyspozycyjny. Tak samo i kapłan. Kapłan jest tym, który ma się dzielić tym, co od Boga otrzymał. Bo przecież Pan Bóg wybrał pasterzy. Wybrał ludzi ubogich. Ale dlaczego wybrał pasterzy? Wybrał ich dlatego, że byli dyspozycyjni. Pasterze potrafili tak naprawdę odpowiedzieć na Boże wezwanie, na przykład w Betlejem, kiedy anioł przychodzi, ogłasza im radość wielką, że narodził się Mesjasz. Co robią pasterze? Pasterze idą w nocy, idą do Betlejem, żeby zobaczyć nowonarodzone dziecko. Byli wolni, byli dyspozycyjni, dlatego Pan Jezus posłużył się tym obrazem pasterza. Ja jestem dobrym pasterzem, oddaję życie za swoje owce. Czyli Chrystus jest tym, który nie tylko je pilnuje, ale nadstawia swoje plecy, by ochronić owce, osłania je całym swoim życiem. Kapłan jest tym, który ma całym swoim życiem duchowym osłaniać parafię. Wierzący kapłan w parafii jest dla ludzi siłą, ale kapłan lekkiej wiary jest tym, który nie daje ludziom siły. Dlatego wtedy w takiej parafii jest dużo pytań, dużo zwątpienia. Po cichu ludzie się wycofują, zostawiają, odchodzą, ponieważ nie czują siły w życiu duchowym kapłana. Dlatego kapłan jest bardzo ważny w parafii. Jego wiara, jego modlitwa i to jego duchowe ubóstwo, czyli ta wolność jest niezbędna. Kolejna cnota to cierpliwość. Najcierpliwsza. Być cierpliwym. Być cierpliwym to znaczy być otwartym. forma cierpliwości jest pewną formą też otwarcia na drugiego człowieka. Człowiek cierpliwy to jest ten, który potrafi czekać. Ale człowiek cierpliwy to także to ten, który ufa. Maria ufała przecież w Betlejem. Ufała wtedy, kiedy przyszło jej rodzić Chrystusa w warunkach bardzo trudnych, skrajnych. Ufała wtedy, kiedy Józef chciał ją odprawić, była cierpliwa. Była cierpliwa wtedy, kiedy Herod chciał zabić Jezusa. Była cierpliwa wtedy, kiedy może spotykały ją obelgi. Może właśnie szczególnie wtedy, kiedy Chrystusa uwięziono. Ile obelg? O tym ewangeliście nie mówię, ale możemy sobie wyobrazić, ile Maria musiała usłyszeć, jaką to złą matką jest. Bo przecież wychowała, urodziła zbrodniarza, który idzie teraz, dźwiga krzyż, by zostać ukrzyżowanym. Ile było na pewno tych słów bardzo cierpkich, trudnych, bolesnych, a szczególnie wtedy, kiedy stanęła pod krzyżem. Milcząca, z może i nawet trochę załamana, a jednak silna Bogiem. Dlatego to milczenie Maryi jest dla nas pewną formą cierpliwości. Zostawiam to Bogu, oddaję to Bogu. I to z tej cierpliwości chciałbym, żebyśmy przeszli do miłosierdzia. Kapłan ma być cierpliwy dla ludzi, ale kapłan ma być też miłosierny. Maryja przebacza katom, nie ma pretensji do nikogo. Nie ma pretensji do arcykapłanów, a nawet nie ma pretensji do uczniów, że wszyscy uciekli. Nie ma. Nie ma pretensji, ponieważ wie, że oni, że Chrystus im przebaczył, bo przecież całe jego życie było miłosierdziem. Całe jego życie było ukierunkowane na przebaczenie. Tak samo i kapłan jest tym, który ma być miłosierny wobec ludzi, tym, który ma wybaczać. I boleść, 10. cnota najboleśniejsza, jest bardzo ważna. Wszystko rozpoczęło się od najczystszej, czyli od czystości, od powołania. Widzieliśmy, jak to wszystko się realizuje i kończymy na boleści. To znaczy, że boleść jest wpisana w każde życie. I kapłańskie, świeckie, każde życie jest wpisana jakaś duchowa boleść. Ta boleść duchowa, o niej mówił też święty Paweł, o tym ościeniu dla ciała. To jest ta boleść gdzieś wewnętrzna, ona może mieć różne formy, która przypomina mi o mojej słabości, o moim słabym życiu. Przypomina mi o tym, że jestem człowiekiem słabym, ale także pokazuje mi, że potrzebuję Boga. Dlatego każdy kapłan na pewno gdzieś jakoś tą swoją boleść duchową przeżywa. Dlatego nasza modlitwa jest też pewną formą ratowania go w tej boleści, wspierania, żeby kapłan nigdy nie czuł, że jest sam. Ta boleść także i nasza życiowa, bo przecież może i nawet ktoś z nas nie wychodzi z domu, ponieważ jest przykuty do łóżka, do wózka inwalidzkiego, bo może nie wystarcza już siły i może właśnie tą swoją boleścią duchową, wewnętrzną, modlę się w tej duchowej boleści, modlę się za kogoś, a modlę się za kapłana, ofiarowuję swoje życie. Właśnie życie okupione cierpieniem jest życiem ofiarowanym. Chciałbym audycję zakończyć, tak jak to zawsze czynimy, koronką do 10 cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny. Odmówimy wspólnie Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario i po każdym słowie Święta Maryjo Matko Boża dopowiemy jedną z tych 10 cnót. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża Najczystsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża Najroztropniejsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża Najpokorniejsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża Najwierniejsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, najpobożniejsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, najposłuszniejsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, najuboższa, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, najcierpliwsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, najmiłosierniejsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, najboleśniejsza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poczęciu Twoim, Panno, niepokalanaś była, módl się za nami do Boga Ojca, którego Syna porodziła. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niepokalane poczęcie Maryi Dziewicy, niech nam będzie zbawieniem i obroną. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.